Dzięki, Tomku. Tomek już antycypował moje pytanie, które chciałem zadać na początku. Jakie wieści ostatnio wzbudziły w was obawę, strach, lęk? Tak się składa, że w ostatnich dniach to mogą być te same wieści na naszym kontynencie. Wczoraj wieczorem pojechaliśmy z Ewą, moją żoną, do sfery. I to, co tam zobaczyliśmy w pewnym momencie, w pierwszej chwili nas mocno zaniepokoiło. To, co wydawało się do niedawna zupełnie abstrakcyjne czy odległe, właśnie działo się na naszych oczach. Świat się szybko zmienia. Można się przestraszyć. Więc dzisiaj temat niepokojące wieści. Pierwsza wzmianka o niepokoju, o strachu w Biblii pojawia się w raju. Po tym, jak Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, Księga Rodzaju, 3 rozdział. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się. Tak pojawił się strach. Po tym, jak mężczyzna i kobieta posłuchali pewnej inteligencji ukrywającej się za głosem węża, wąż był swoistym mikrofonem, a postać, która do tego mikrofonu mówiła, no właśnie, zobaczmy, jak została opisana zupełnie po drugiej stronie Biblii i po drugiej stronie czasów, w Księdze Apokalipsy, 12 rozdział. Wielki smok, wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Poznanie paru faktów dotyczących tej inteligencji, faktów, które Bóg nam pokazuje w swoim słowie, pozwoli nam lepiej orientować się w świecie problemów, jakimi teraz żyjemy, a więc i dzisiaj, zorientować się w tym, czego świat się boi. Bóg na początku stworzenia postawił pewną potężną istotę, by kierowała częścią jego stworzenia, a może i całością, potężniejsza i piękniejsza niż wszystkie inne. Na imię jej było Lucyfer. Ta niezwykła postać, potężniejsza i piękniejsza od innych stworzeń, no właśnie, powstała w niej pycha, że może rządzić samodzielnie, zbuntowała się przeciw Bogu. Wielu aniołów, innych stworzeń Boga zdecydowało się pójść za nią. Skąd o tym wiemy? Księga Ezechiela, rozdział 28. Pierwsza część tego rozdziału, tej księgi prorockiej, to lament nad księciem Tyru, władcy narodu, jakim byli Fenicjanie. Ale w 11 wersie tego rozdziału następuje nagle zmiana myśli. Pojawia się tam zamiast księcia król. I nie trudno zobaczyć, że tutaj już nie chodzi o istotę ludzką. Popatrzmy. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Pan Bóg. Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie. Rubin, topaz, diament, tarszysz, onyks, beryl, szafir, karambuł, szmaragd. A ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego cheruba, opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej. Chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Pod wpływem rozkwitu Twego handlu wnętrze Twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem Cię z góry Bożej i jako cherub, opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. Serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twojej piękności, zanikła Twoja przezorność z powodu Twego blasku. Rzuciłem Cię na ziemię, wydałem Cię królom na widowisko. Siłą kryjącą się za ziemskim władcą Tyru jest właśnie Lucyfer, który stał się szatanem. Książę Tyru staje się tutaj jego mikrofonem. I tu opisany jest bunt właśnie tego ze stworzeń bożych, Lucyfera. Serce stało się wyniosłe z powodu własnej wspaniałości. Zobaczmy, co z kolei Bóg objawił nam w innym miejscu swojego słowa, w księdze proroka Izajasza 14. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki, jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody. Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad, na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. To jest dążenie i uzurpacja szatana. W prywie buntu szatan woła: podobny będę do Najwyższego. Zapragnął zająć miejsce Boga. W ten sposób Bóg wtajemnicza nas w to, co leży u podstaw wszelkiego zła. Pierwszy bunt pośród stworzenia. Oczywiście Bóg wiedział o tym, można powiedzieć, że Bóg dokonał wyboru. Mógł oczywiście zniszczyć buntownika, jak to fraza pojawiająca się w Bożym Słowie, tchnieniem swoich ust w zarodku, albo pozwolić, by pokazał, co potrafi. Bóg wybrał ten drugi wariant. Dajmy rebelii okazję, by się wykazała. Niech skutki buntu się ujawnią. Niech całe stworzenie zobaczy raz o dobrze, czym jest bunt, jakie są jego skutki. W ten sposób Bóg wybrał rozwiązanie tego problemu, buntu we wszechświecie. Pokazać prawdę o nim i jego skutkach. I tu Bóg stwarza człowieka, o którym oczywiście też wiedział, że odrzuci zależność od niego, zrobi to samo, co Lucyfer. To, co zrobili Adam i Ewa w raju, nie było przecież dla niego zaskoczeniem. Bóg wiedział, jaka będzie kolejność zdarzeń, jak człowiek wybierze. I kiedy człowiek zbuntował się przeciw Bogu, przeciw Stworzycielowi, powstał konflikt oczywiście z Bogiem, tak jak w przypadku szatana. Człowiek zrobił to samo, co szatan, ale musimy zrozumieć jedną rzecz, że człowiek nie przywiązał się do szatana. Człowiek poszedł własną drogą. Jak pisze o tym Izajasz, zobaczmy, 53 rozdział. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze. Człowiek poszedł własną drogą. Ważne, żebyśmy uświadamiali sobie prawdę o relacjach między szatanem a człowiekiem. Szatan pragnął mieć człowieka, Boże stworzenie, jako swojego sprzymierzeńca i w tym celu go kusił Adama i Ewę. Tymczasem zobaczmy, jak Bóg zainterweniował, jak to wszystko ustawił, co Bóg mówi do szatana, kiedy człowiek zgrzeszył. Księga Rodzaju, 3 rozdział. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Oto zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Bóg tak to ustanowił. Będzie obustronna nienawiść między szatanem a człowiekiem. Można to zobrazować w postaci trójkąta, tak? Bóg, człowiek, szatan. Człowiek idzie swoją niezależną drogą. Co więc szatan musi zrobić, żeby mieć człowieka po swojej stronie? Musi go oszukać. I to, że człowiek realizuje plany szatana, jeżeli tak się dzieje, ten musi go porządnie oszukać albo siłą zniewolić. I niektórzy ludzie tego doświadczają, zniewolenia, a więc opętania przez szatana czy demony, stosunkowo nieliczni, ci, którzy w jakiś sposób na tą drogę wchodzą, ale ogół ludzi idzie swoją drogą. Chociaż oszukiwani przez szatana co do wartości, co do sposobu myślenia. Człowiek więc się zbuntował i poszedł przeciwko Bogu i poszedł swoją drogą. I tu pojawia się coś szczególnego. Coś, co jest dzisiejszym naszym tematem, lęk. Gdy człowiek upadł, jak zareagował, jak to widzieliśmy na początku? Pojawił się lęk. Bóg w swojej wielkiej miłości stworzył ten lęk, aby nawiedzał umysł człowieka, tak żeby człowiek nie pogrążył się w samozadowoleniu na drodze do zguby. I taka będzie przyszłość. Człowiek będzie uciekał od Boga, ale ścigać go będą jego własne lęki. Ten lęk przez całe życie będzie kurczowo trzymał się człowieka, chociaż człowiek będzie starał się z nim sobie poradzić przez różne złudzenia, by się od niego uwolnić, lecz nigdy całkowicie się od niego nie uwolni. Współczesna psychiatria robi dużo w tym temacie, głównie przez wyizolowanie lęku i uświadomienie go pacjentowi. Można go w ten sposób trochę złagodzić, są jakieś osiągnięcia na tym polu, ale bez rozwiązania przyczyny ten lęk będzie zawsze ścigać człowieka, bo jest to jednak Boży wpływ, Boży ratunek i jest tylko jedno prawdziwe rozwiązanie. Popatrzmy, list do Tesaloniczan 4, tam czytamy takie słowa Pawła Apostoła. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak ci, którzy nie mają nadziei. Bez zaufania Chrystusowi w sercu po prostu nie ma nadziei. Ale gdy zaufamy Chrystusowi i jest to autentyczne, popatrzmy, list do Hebrajczyków 2. Aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Tylko dzięki zaufaniu Chrystusowi możemy być wyrwani z lęku. Inaczej się nie da. Bóg zrobił to skutecznie. Zobaczmy więc, jaką mamy sytuację. Szatan zbuntował się przeciwko Bogu, chciał zająć jego miejsce i od tego momentu próbuje być drugim Bogiem, tak? Próbuje stworzyć swoje idealne panowanie, by Bogu dorównać. Ale Bóg co zrobił? Stworzył człowieka, ludzi, z których każdy zrobił to, co szatan, zbuntował się i teraz są miliardy wól. Każdy idzie w swoją stronę. Trzeba pokazać, czym jest bunt. A więc szatan ma niby po swojej stronie miliardy ludzi, ale nie może tego opanować, bo każdy idzie w swoją stronę. Każdy ma swoją wolę. Najpierw była jedna wola, potem były dwie, bo i szatana, a potem miliardy. Teraz są miliardy. A co się dzieje, jeżeli w zespole jest wiele wól? Nie wiem, czy tak się odmienia, ale rozumiecie. Każdy jest zbuntowany i każdy ciągnie w swoją stronę. Każdy chce czegoś, co mu się wydaje, że jest właśnie najlepsze. Do czego to wszystko zmierza? Jaki jest skutek? Świat został zalany falą chaosu. Każdy ciągnie w swoją stronę. Ten chaos ogarnia każdą sferę życia. To, co się dzieje dzisiaj w Europie, jest po prostu kolejnym przejawem tego chaosu. Każdy człowiek ma swoją wolę, każdy człowiek mieszkał tam, ale chce mieszkać teraz tam. Każdy to realizuje. Chaos, chaos i chaos. A co robi Bóg z tym wszystkim? Według tego, co już odkryliśmy, pozwala na rozwój wypadków, by ujawniły się skutki, by buntownicy pokazali, co potrafią. I do czasu powrotu Chrystusa, bo taki moment w historii przyszłej Bóg nam objawia, świat pozostanie sferą nieubłaganego konfliktu. Ale to jeszcze nie cała prawda o sytuacji, bo Bóg pozwala na rozwój wypadków, ale tylko do pewnych granic. Bóg cofa swoje ręce od tego, ale tylko częściowo. Częściowo odsuwa swoją ingerencję. Skąd możemy to wiedzieć? Popatrzmy, drugi list do Tesalonika 2. Albowiem już działa tajemnica pobożności, bezbożności, przepraszam, niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca. Kontekst wskazuje, że tutaj jest właśnie o tym, że Bóg powstrzymuje działanie zła, ale częściowo, tak? Gdyby Bóg nie powstrzymywał tej sytuacji, tego rozwoju zła, milionów, miliardów wól, zło by już dawno zniszczyło ten świat, ludzie by się dawno pozabijali i wysadzili tą naszą ziemię w powietrze. Bóg więc częściowo hamuje rozwój zła, raz trochę więcej, raz trochę mniej. Czym się kieruje? List do Rzymian, pierwszy rozdział, popatrzmy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali mu czci jako Bogu i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć zamiast służyć Stwórcy. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności, mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze, podobnie też i mężczyźni. Kluczowe słowa tutaj, dlatego Bóg wydał ich na pastwę. Jeżeli w sercu człowieka jest lekceważenie Boga, Bóg odsuwa ręce, mniej powstrzymuje zło. Im więcej lekceważenia, tym więcej wydania na pastwę. Jak chcesz człowieku poradzić sobie sam, jak mnie lekceważysz, uważasz, że nie jestem ci potrzebny, zrobię jak chcesz, nie będę ci przeszkadzał. Idź i rób to, co chcesz. Bóg odsuwa trochę bardziej swoje ręce. Jaki jest skutek? Okazuje się prawda o możliwościach człowieka. I co się dzieje? Człowiek zaczyna to odczuwać. Najpierw w relacjach z innymi. Ujawnia się na przykład pęd do homoseksualizmu. To w sferze najbliższych relacji. Im dalej od Boga, tym bardziej takie rzeczy wychodzą. Gdy Bóg przestaje powstrzymywać zło. A w sferze społecznej? Wojny? Zamieszki? Szatan ma swoją wolę, swoje zamysły, swoje oszukiwanie ludzi. Każdy człowiek to jeszcze jedna wola. Każdy chce wykorzystać innych. Chaos, chaos i chaos. I tylko Bóg jest w stanie coś takiego zatrzymywać. Jeżeli Bóg nie powstrzyma, to mamy chaos do kwadratu. To On się objawia, On, Bóg, objawia się jako ten, który daje narodom granice. Popatrzmy, Księga Powtórzonego Prawa 32. Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów człowieczych, wtedy ludziom granice wytyczył. Ale jak człowiek go lekceważy, proszę bardzo, cofam swoją rękę, chcecie poradzić sobie sami, będzie chaos. Nie będę pilnował waszych granic. Musicie poradzić sobie sami, bo przecież tego chcecie. Jest bezpośrednia zależność między tym, na ile czujemy się zależni od Boga i na ile uznajemy Go. Jeżeli Go lekceważymy, nie oddajemy należnego Mu uznania, nie uznajemy Jego panowania w swoim sercu, On pozwala oczywiście nam iść swoją drogą, ale nasze kompetencje są bardzo mizerne i mamy polityków drapiących się w głowie. Co tu robić? Wszystkie granice, i te polityczne, i moralne, nie do upilnowania. Miliardy wól i każda chce inaczej. Jest tylko jedna osoba, która jest w stanie to opanować. Oczywiście wszechwładny Bóg, który ma moc powstrzymywać chaos. Więc co nas czeka? Na co możemy liczyć? Jak należy ocenić poszczególne nadzieje, które tlą się dzisiaj w głowach wielu ludzi? Patrząc na ten ogólny obraz sytuacji, szatan chciałby pokazać, że jest wspaniałym władcą, takim jak Bóg. Dlatego oszukuje ludzi i rozpowszechnia ideę, że świat stanie się pięknym królestwem, że uda się tu stworzyć piękne królestwo. Jednak plan Boży jest inny. Bóg nie zbawia dzisiaj świata. Owszem, powstrzymuje trochę zła, ale w zasadzie pozwala, by zademonstrowały się skutki buntu. Nawet niektórzy chrześcijanie nosili i noszą taką ideę, że tu nastanie panowanie Boga. Niektórzy przywódcy reformacji też. Nie, to będzie później, po powtórnym przyjściu Chrystusa, gdy Chrystus pokaże swoje panowanie. Teraz kto inny pokazuje, co potrafi. Ale jest dobra wiadomość. Bóg zbawia pojedynczych ludzi, którzy Jemu ufają. Jak przyszedł potop, Bóg nie zbawił całego świata, ale dana była arka, w której mógł uratować się każdy, kto chciał. Zechciało 8 osób. Bóg pomoże tym, którzy chcą się uratować, uciekając się do Niego. Bóg jest władny utrzymać chaos na całym świecie, a cóż dopiero pomóc każdemu z nas w naszym życiu. I mamy iść na cały świat i tą wiadomość głosić. To jest nasza misja. Jest rozwiązanie. Mamy ogłosić całemu światu właśnie tą dobrą wiadomość, że jest ratunek w osobie Chrystusa. I to jest największe powołanie. I tu pojawia się islam. 600 lat z hakiem po nadaniu wielkiego posłannictwa przez Chrystusa swoim uczniom, po powstaniu chrześcijaństwa, powstaje islam. Jak się ma jedno do drugiego? Pierwsza rzecz, islam mówi o sobie, że jest ostatecznym i doskonałym objawieniem Boga, czyli tą drugą religią monoteistyczną, tam Żydzi i chrześcijanie, ale to już jest przeszłość. My mamy to już doskonałe objawienie Boga. Przy czym zaprzecza podstawowym i najważniejszym prawdom chrześcijaństwa, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł na świat, aby wziąć na siebie grzechy ludzi. Zaprzecza zbawieniu przez wiarę w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, ale zaprzecza nie tylko słowami. Pewnie wielu z was czytało ostatnio wiele na ten temat. Zaprzecza nie tylko słowami, ale występuje siłą przeciwko chrześcijanom. Dyskryminacja chrześcijan w krajach muzułmańskich jest zalegalizowana. Są oni tam więzieni, prześladowani, przesiedlani, nawracani pod przymusem. W niektórych krajach istnieje całkowity zakaz jakichś spotkań chrześcijan ze sobą, jakichkolwiek, i niejednokrotnie są też zabijani. A więc islam to system, który sprzeciwia się nie tylko słowami, sprzeciwia się politycznie i społecznie. Jezus powiedział do nas, swoich naśladowców, popatrzmy, w Ewangelii Jana 16. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli, na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Jezus zapowiedział, że jego naśladowcy będą doznawali ucisku ze strony świata. I jak przyjrzeć się islamowi z tej perspektywy, to jest on jakby wystudiowanym, doskonałym sposobem na sprzeciwianie się chrześcijanom, tak? Dlaczego tak możemy powiedzieć? Bo islam stawia sobie za misję zdobycie całego świata, ale zupełnie inaczej niż uczniowie Chrystusa. Jezus powiedział, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, tak? Czyli wyszukujcie między ludźmi tych, którzy będą moimi uczniami. Ale odnosząc się do całego świata z miłością i po prostu stawiając ludzi przed wyborem. Ale z drugiej strony jest zupełnie inny zamiar, tak? Ze strony islamu. Zamienić każdą istniejącą cywilizację na cywilizację islamu. Nie chodzi o to, że wszyscy wyznawcy islamu mają takie intencje. Może większość się dystansuje, ale taka misja jest u samych źródeł. I taki kierunek wskazuje. Oto wypowiedź jednego ze współczesnych islamskich autorytetów. Najszlachetniejszą cywilizacją znaną ludzkości jest nasza, muzułmańska. Obecna cywilizacja świata zachodniego uległa bankructwu przez jej materialistyczne podejście i odcięcie się od religii i wartości. To podejście stanowi przyczynę nieszczęścia ludzkości, powszechności samobójstw, chorób psychicznych i zepsucia moralnego. Tylko jeden naród zdolny jest wskrzesić globalną cywilizację, jest nim naród islamu. Więc taka jest misja, a ten system u samego źródła zawiera w sobie wojnę i przemoc, niezależnie od tego, ilu ludzi się dystansuje. Cytat z Koranu. Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi, a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zacieśnijcie na nich pęta. Czyli przemoc jest u źródeł systemu. Za wyjście z tego systemu zgodnie z Koranem grozi śmierć. Zobaczmy, jak to jest często interpretowane. Pewien Syryjczyk, Muhammad jakiś tam, stwierdza. Nie dzielimy ludzi na cywili i niecywili, na winnych i niewinnych, ale na muzułmanów i niewiernych. Życie zaś niewiernego nie ma żadnej wartości, pozbawione jest jakiejkolwiek świętości, dlatego zabicie niewiernego jest tyle warte, co zabicie psa. Ktoś powie, chrześcijaństwo też ma swoje na sumieniu, wyprawy krzyżowe, konkwistadorzy. Nie. Jest zasadnicza różnica u źródła. Tu możemy powiedzieć z całą pewnością, że tamci ludzie szerzący religię siłą z uczniami Chrystusa nie mają nic wspólnego, bo źródło mówi coś zupełnie innego. Tu jest zupełnie inaczej. Tu są dwa zupełnie różne charaktery stojące za tymi dwoma drogami. Miłość i przemoc. A więc powstała w historii reakcja na chrześcijaństwo, nastawiona na zniszczenie go. I co ciekawe, wraz z rozwojem świata wcale nie łagodniejąca, wręcz przeciwnie, dzisiaj za wiarę w Chrystusa ginie więcej ludzi niż w jakimkolwiek innym okresie historii. W tak niby nowoczesnym świecie. I dzisiaj ta rzeczywistość staje u naszych drzwi. Wczoraj wieczorem pojechaliśmy z Ewą, jak mówiłem, do sfery, a więc aktualnie centrum naszego miasta. Ewa została w sferze 2, a ja przechodziłem sobie szklaną kładką do sfery 1 i wtedy zobaczyłem grupę kobiet, muzułmanek, ubranych na czarno lub blisko czerni, od stóp do głów, zakwefowanych, tylko oczy widoczne. Jedna z nich pchała wózek dziecięcy, jakaś inna jadła lody. Całkowity kontrast z rzeczywistością. Dlaczego się przestraszyłem? Bo jeszcze tego samego dnia, przed południem, myślałem sobie, Bielsko leży na uboczu. To nie Warszawa. Byłem totalnie zaskoczony. No nie wiem, czy w tym dziesięcioleciu byłem bardziej zaskoczony. Tak szybko wszystko się dzieje. Zawróciłem więc na tej kładce, już nie poszedłem do sfery 1. Chciałem jak najszybciej zobaczyć się z Ewą i zapytać, czy widziałaś? Powiedziała, widziałam i też się przestraszyłam. Co z tym zrobić? Co Bóg nam objawia na ten temat? Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. Przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Jest tu pewna sprzeczność, tak? No, niektórych o śmierć przyprawią, ale włos z głowy nie spadnie. No właśnie, o tym za chwilę. Ale jakie jest Boże rozwiązanie? Jakie jest Boże rozwiązanie? Nie ma co liczyć na to, że będzie święty spokój. To znaczy, może będzie, ale nie to jest droga, którą Bóg prowadzi nasze myśli tutaj. Nie zbudujemy Królestwa Bożego na ziemi. Nie to jest naszą nadzieją. Świat zmierza nieuchronnie do pewnych zdarzeń. Bóg to wszystko przewidział i zapowiedział. Ale rozwiązanie jest. I jest wspaniałe, godne samego Boga. Świat nie przestanie być może nienawidzić, ale Bóg rozwiąże ten problem w naszych sercach i umysłach. Tak, że będziemy czuć się całkowicie bezpieczni, pomimo że na zewnątrz będzie wojna, będziemy wiedzieli, że bez przyzwolenia Boga włos nam z głowy nie spadnie. A jak spadnie, to tylko dlatego, że Bóg chce nam dać coś jeszcze lepszego, chociaż może trudno nam sobie to wyobrazić. Bóg sprawuje całkowitą kontrolę. I to jest rozwiązanie, które Bóg nam daje. Ewangelia Jana, 14 rozdział, obietnica Jezusa. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Jaki spokój? Nie tak jak świat daje, czyli niezależny od okoliczności. Pokój, który będzie działaniem Boga w naszych sercach, pokój, który całkowicie nas zaskoczy, pokój nielogiczny, powinniśmy się bać, a się nie boimy. Bardzo przyjemne doświadczenie. O wiele lepsze, niż gdy Bóg zabiera przyczynę lęku. Tego też doświadczyłem wczoraj. Gdy zobaczyłem ten problem z bliska, pierwszą reakcją był strach, bo zwykle emocje jako pierwsze się włączają. Ale zaraz potem wróciliśmy do samochodu i zanim wyjechaliśmy jeszcze z parkingu, ze sfery, po tym strachu nie było we mnie ani śladu. Raczej zaciekawienie. Co Bóg da nam przeżywać? Jak będziemy głosić Ewangelię tym ludziom? A może trzeba będzie nauczyć się arabskiego? Lubię uczyć się języków. Ciekawe, gdzie oni w Bielsku mieszkają. Więc nie pojechałem zwykłą drogą do domu, tylko mówię Ewie, słuchaj, pojedźmy sobie tamtędy, a może jeszcze spotkamy, tak? Zostałem tym pokojem całkowicie zaskoczony. Rzeczywiście, nie tak jak świat daje. Bardzo przyjemne odczucie. To jest Boże rozwiązanie. Nie zmienić świat, bo świat musi iść swoją drogą, ale zmienić nas, spowodować, że jesteśmy wolni od strachu. Coś takiego może włożyć do naszego serca. Na zewnątrz świat pogrążony w chaosie coraz bardziej. A w sercu i umyśle, zobaczmy, obietnica z Księgi Izajasza, 26 rozdział. Jego charakter stateczny ty kształtujesz w pokoju, bo tobie zaufał. Charakter pełny spokoju, stateczny, nienaruszalny. Ludzie wokół mdleją ze strachu, a ty masz w sercu zupełny spokój. Czyż to nie jest wielka przyjemność czegoś takiego doświadczyć? Coś, co nas zaskoczy, bo Bóg coś takiego da do naszych serc? Nie będzie się dało niczym nas zastraszyć. Ale oczywiście te wszystkie obietnice złożone są tym, którzy Chrystusowi naprawdę zaufali. Jak to się może stać? Tylko w jeden sposób. Trzeba zaprosić Chrystusa do swojego życia na miejsce pierwsze, które ty obecnie zajmujesz, jeżeli wcześniej tego nie zmieniłeś. Może ktoś z was pomyślał w swojej głowie podczas tego rozważania, ktoś tak racjonalnie myślący, co za ckliwe marudzenie, religia, opium dla mas, jakieś obietnice Boga, jakaś Biblia, jakieś mrzonki. Mrzonki? Trochę się zrobiło późno, ale jeszcze 5 minut, dobrze? Wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii tych granic uchodźców. Jak to jest z tymi granicami, narodami? Biblia mówi nam, że szatan próbował doprowadzić do całkowitej deprawacji ludzkość we wczesnych wiekach i prawie mu się to udało, ale Bóg zastopował to przez potop. Jaki potop? Są świadectwa. geologiczne, niewątpliwe. Przeżyło 8 ludzi tylko, tak? Noe, żona, 3 synów z żonami. Rafał się spieszy na pociąg. Ale ci synowie Noego, Sem, Ham i Jafet, mieli różne charaktery. I właśnie z Biblii dowiadujemy się, że po potopie Noe z jakichś powodów się upił i do jego namiotu wszedł Ham, jeden z jego synów, i stało się coś strasznego, co tam jest opisywane. Ujawnił się charakter Hama. To było imię wtedy. I został przeklęty przez ojca. Jego dwaj bracia, Sem i Jafet, otrzymali błogosławieństwo. Narody, które powstały z tegoż Hama, charakteryzowały się, jak to Biblia opisuje, szczególną deprawacją. Z wyjątkowym okrucieństwem dążyły do zniszczenia tych narodów, które wywodziły się od Sema i Jafeta. Jeden z synów Hama, Kanaan, no właśnie, z niego powstały narody, które szczyciły się potem ofiarowywaniem własnych dzieci jakimś bożkom. Deprawacja zmierzająca do rezultatów, jakie prawie osiągnął szatan przed potopem, i ta deprawacja zmuszała Boga do eksterminacji tych narodów, czyli do takiego potopu na mniejszą skalę. Inaczej ta deprawacja skończyłaby się sukcesem. Również w ten sposób Bóg powstrzymywał zło w historii. Całe pasmo wojen, które trwały prawie do czasów Chrystusa, kiedy to ostatni z narodów chamickich, pochodzących od właśnie Hama, został zniszczony przez Rzymian, chodzi o wojny punickie i zniszczenie Kartaginy, a więc Fenicjan. Dziełem potomków Hama była wieża Babel i tak dalej. I tak można opowiadać te historie, a raczej wyczytywać je z Biblii. Od Hama oczywiście też pochodzili mieszkańcy Sodomy i Gomory. Ich postępująca nieprawość zaczęła niszczyć świat dookoła i na czym ta nieprawość polegała, to wiecie z lektury Księgi Rodzaju. Ktoś powie, jakieś mrzonki, jakieś tam legendy, bajki. Ale jest pewien wers w Księdze Rodzaju, popatrzmy, w 10 rozdziale. Kanaan zaś miał synów Sydona i Heta. Kanaan był jednym z synów Hama, a więc to byli jego wnukowie tegoż. Z Sydonu powstał tam Tyr, Sydon, późniejsi właśnie Fenicjanie i tak dalej. Ale synem Kanana był też Het i był on protoplastą narodu Hetytów, o którym często czytamy w Biblii. Między innymi w Księdze Jozłego, to już chyba ostatni będzie wers, przedostatni. Księga Jozłego, 1 rozdział. Ten naród jest opisywany. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Hetytów aż do wielkiego morza w stronę zachodzącego słońca będzie waszą krainą. Czyli Hetyci są tutaj przedstawieni jako wielkie imperium na terenach dzisiejszej Turcji i Syrii. Problem polegał na tym, że nie było żadnych wzmianek o tym narodzie poza Biblią. I krytycy Biblii uchwycili się tego faktu, że wspomina o jakimś ludzie i wręcz, że to było imperium, który istniał. I wcześniejsze wydania Encyklopedii Brytyjskiej, czyli Encyklopedia Britannica, która była wtedy wyrocznią w sprawach naukowych, z szyderstwem rozprawiają się z Biblią z powodu wzmianki o Hetytach, wielu wzmianek. Ale nagle odkrycia archeologiczne w XIX wieku na terenie Turcji zdezaktualizowały zapisy wielkiej encyklopedii i encyklopedie okazały się do wyrzucenia. Dzisiaj w muzeach w Ankarze można oglądać liczne relikty tej cywilizacji, a komu daleko, to w muzeum w Berlinie. Ile to razy musiano dostosowywać Biblię i naukę, ale zawsze na korzyść Biblii. Być może to daje coś do myślenia, kiedy myślimy, że to są mrzonki. Jednak Biblia jest niezawodnym Bożym Słowem, listem, który Bóg posłał do nas, abyśmy Go poznali i Mu zaufali. Dlatego warto lepiej poznać Boga właśnie w ten sposób, poznając Jego Słowo, poznać i zaufać. I na koniec obietnica z Psalmu 91, która będzie takim mottem, zakończeniem, z życzeniem, aby Bóg wypełnił tą obietnicę w życiu każdego z nas. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia lecącej strzały, albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Oby Bóg tą obietnicę zrealizował w naszych sercach i tym nas zaskoczył.